przeczytam bardzo dobrze znany fragment i mam nadzieję, że jego znajomość nie ograbi nas z głębi treści, która się w nim znajduje. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, od 28 wiersza. Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie odpocznienie dla swoich dusz. Albowiem moje jarzmo jest odpowiednie, a moje brzemię jest lekkie. Czytając te słowa, widzę w nich zarówno majestat, jak i wielką łagodność, delikatność. Jest w nich Boże wejrzenie w naszą ludzką kondycję i jednocześnie wyraz Bożego współczucia, miłosierdzia wobec naszego położenia. Pan Jezus patrzy na tłumy ludzi i na stan wielu, a może wszystkich dusz i widzi tam spracowanie i widzi ciężar. I jednocześnie widząc to położenie ludzkich serc, oferuje boską pomoc. Pomyślmy o tej sytuacji. Oto syn cieśli, 30-letni człowiek, stoi przed tłumem, być może wyciąga swoje ręce i mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocznienie. Jaki człowiek jest w stanie dać odpocznienie wszystkim spracowanym i obciążonym? Jaki inny człowiek mógłby złożyć taką propozycję i nie kłamać? Pomyślmy o Mojżeszu, wielkim mężu Bożym, pokornym człowieku. Człowieku, na którego słowo i wyciągnięcie ręki działy się niezwykłe cuda i znaki. Za tym człowiekiem wyszło z Egiptu około 2-3 milionów ludzi i szli z nim przez pustynię. I wielu z nich było obciążonych i spracowanych. I przychodzili do Mojżesza po radę. I stali w kolejce od rana do nocy przed Mojżeszem, aż jego teść złapał się za głowę i mówi: Mojżesz, człowieku, przecież ty zamęczysz siebie i tych wszystkich ludzi. Jak ty chcesz im pomóc? Pomyślmy o sobie samych i o ludziach, którzy nas otaczają, o ich problemach, o ich ciężarach. I pomyślmy, ilu z nich jesteśmy w stanie pomóc. Ilu z nich jesteśmy w stanie powiedzieć: chodźcie do mnie, a ja wam dam odpocznienie. Któż mógł wypowiedzieć takie słowa i nie kłamać? Wierzę, że w tych słowach mamy objawienie natury naszego Pana Jezusa Chrystusa. I przyglądając się tym słowom, mam nadzieję, nasze oczy szerzej zostaną otwarte na to, z kim mamy do czynienia. Spójrzmy na to dwojakie, na ten dwojaki opis osób, do których Pan Jezus się zwraca: spracowanych i obciążonych. Spójrzmy na to dwojakie zaproszenie, które Pan Jezus do nich kieruje. Przyjdźcie do mnie i weźcie na siebie moje jarzmo. I w końcu spójrzmy na dwojaką obietnicę odpocznienia, ukojenia. Po pierwsze, najpierw mamy opis tych osób, do których Pan Jezus się zwraca. Wszyscy spracowani i obciążeni. To pierwsze wyrażenie jest w stronie czynnej. Wszyscy, którzy pracujecie. I tu jest użyte takie określenie, które oznacza ciężką pracę, charówę. Tu jest takie określenie, które mówi o aktywnej działalności, o wykonywaniu ciężkiej pracy, bardzo ciężkiej pracy. To drugie zaś słowo jest słowem użytym w stronie biernej, które opisuje stan, w jakim człowiek się znajduje. Stan obciążenia. Praca w Bożym zamyśle miała być czynnością radosną, czynnością przynoszącą człowiekowi spełnienie. Ale jak wiecie, w wyniku upadku Bóg przeklnął ziemię, nad którą człowiek miał pracować i powiedział, teraz będziesz pracował w pocie czoła, a ta ziemia będzie ci rodzić ciernie i osty. To słowo, które tutaj Pan Jezus używa, jest właśnie wyrazem tego typu pracy człowieka, zmagań człowieka, mozołu człowieka, pracy, która jest, nie jest źródłem radości, ale jest mozołem, która przerasta ludzkie możliwości, że człowiek nie może podołać temu, co, nad czym pracuje, nad czym się wysila, co stara się zrobić. Pan Jezus nie precyzuje tutaj rodzaju wykonywanej pracy, ale raczej dostrzega przytłaczający mozuł, który towarzyszy ludzkim staraniom i wysiłkom. Jak wiecie, niemal każda praca z czasem staje się mozolna i uciążliwa. A co gorsza, wiele ludzkich wysiłków nie przynosi spodziewanych rezultatów. Nie daje oczekiwanej satysfakcji, ale jakże często człowiek się napracuje, nacharuje i jest rozczarowany tym, co z tego wyszło. Pamiętacie słowa tego rozczarowanego kaznodziei z Księgi Kaznodziei, który tam się podjął takich i innych projektów. Czego on nie robił? I wiecie, on był takim człowiekiem, który mógł sobie pozwolić na wybór każdej pracy. My, wielu z nas, no coś już tam, żeśmy się nauczyli i się czegoś podjęliśmy, to już do końca życia będziemy to robić. A on, kaznodzieja Salomon, król w jednej osobie i kaznodzieja, on mógł się czymkolwiek chciał zająć. I rzeczywiście podjął się różnych projektów budowlanych, takich, innych, zakładał ogrody, zajmował się sztuką, różne rzeczy. I co? Jak już zrobił to wszystko, to przychodził moment, który mówi, ludzie, toż to wszystko marność nad marnościami i gonitwa za wiatrem. Goniliście kiedyś za wiatrem? Nie da się tego złapać, to po prostu ucieka to. I o to chodzi mu, że to wszystko robisz, no i po co to, i na co to, i co z tego będzie, kto to potem się tym zajmie. Rozczarowanie. Ale co więcej, większość ludzi nie tylko ciężko haruje i pracuje, ale jeszcze dźwiga na sobie ogromne ciężary. Choroby, ułomności, niepełnosprawność, braki finansowe, długi, kredyty, problemy rodzinne, zawodowe, sąsiedzkie, różne nieporozumienia, masa ciężarów, które człowieka przytłaczają, obciążają. Ale to tylko powierzchnia naszej ludzkiej egzystencji. To dwojakie określenie ludzkiej kondycji sięga daleko głębiej. Odnosi się także do relacji człowieka z Bogiem i Bożej sprawiedliwości. Jakże wielu ludzi ciężko pracuje i się wysila i stara się, by podobać się Bogu, by być dobrymi ludźmi, sprawiedliwymi ludźmi. I nigdy nie są pewni, czy zrobili już wszystko. Czy to, co zrobili, wystarczy, żeby stanąć przed Bogiem i nie być odrzuconymi. Jakże wielu ludzi stara się, jak tylko mogą, żeby być lepszymi niż są. Próbują różnych rzeczy. Patrząc na historię Kościoła na przestrzeni wieków, widzimy różne wysiłki, które ludzie podejmowali, żeby stanąć przed Bogiem jako godni Go, jako sprawiedliwi przed Nim. Niektórzy zadawali sobie fizyczny ból. Zamykali się w lochach, głodzili się, chłostali się, spali we włosiennicach. Starali się okazać sprawiedliwymi, godnymi Boga ludźmi. Naprawdę się napracowali. Niektórzy na kolanach przemierzali całe kilometry, zalani krwią. Niektórzy udawali się do dalekich krajów na pielgrzymki, niektórzy na krucjaty, jakkolwiek, żeby zyskać tą Bożą przychylność i tą Bożą łaskę. Ale współczesny człowiek nadal nie jest wolny od swoich wysiłków i starań, by podobać się Bogu, by zyskać Bożą przychylność, by zasłużyć sobie na Jego miłość, na Jego królestwo. Jakże wielu ludzi trudzi się i zmaga, a jednak w tym wszystkim nie mają pokoju. Ich praca, ich wysiłki, ich starania nie znajdują się z poczuciem satysfakcji i zadowolenia, ale ciągle w sercach jest jakiś niepokój, jakaś obawa. Czy dosyć? Czy to się Bogu spodoba? Czy mogą liczyć na Bożą przychylność? Jakże wielu z nas żyje w poczuciu klęski naszego starania się żyć dobrze dla Boga. Jakże wielu z nas niejednokrotnie zmaga się z oskarżającym nas sumieniem tego, że zaniedbaliśmy nasze obowiązki, tego, że faktycznie zawiedliśmy Boga, że daliśmy się uwieść, że postąpiliśmy nie tak, jak wiemy, że powinniśmy byli postąpić. Przestąpiliśmy Boże oczekiwania, Boże wymagania, Boże prawa. Mieliśmy złe myśli, złe słowa. Zareagowaliśmy w niewłaściwy sposób. Poddaliśmy się naszym pragnieniom, żądzom. Wielu z nas wstydziłoby się tego, by ktokolwiek wiedział o tym, czego się dopuściliśmy i jak bardzo zawiedliśmy. Ta powszechna grzeszność ludzi nie jest jakimś czarnym dogmatem, ale jest prawdziwym opisem ludzkiego stanu, kondycji każdego ludzkiego serca. I Pan Jezus patrzy na tych wszystkich ludzi spracowanych, obciążonych. Ludzi, którzy w tamtym czasie dźwigali ciężary, na których, jak czytamy, faryzeusze nakładali takie ciężary, że nikt nie był w stanie ich znieść. Jezus patrzy na tych ludzi i mówi: wy wszyscy, którzy pracujecie, którzy się zmagacie, którzy taką robotę staracie się wykonywać mozolną, i wy wszyscy, którzy żyjecie pod tym ciężarem, przyjdźcie do mnie. Chodźcie do mnie. I po drugie mówi: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. I to dwojakie zaproszenie nie oznacza tej samej rzeczy. Pierwsza jego część: przyjdźcie do mnie. To jest pierwszy krok, który musimy zrobić. Pierwszy krok do społeczności z tym, który obiecuje odpocznienie. Natomiast ta druga część opisuje, w jaki sposób ta społeczność, którą osiągniemy, wykonując ten pierwszy krok, w jaki sposób ta społeczność ma być zachowywana i prowadzona do doskonałości, do dojrzałości. To przyjście jest pierwszym krokiem, który wykonujemy w kierunku Chrystusa, aby stać się chrześcijanami, tymi, którzy się utożsamiają z Chrystusem, stają się towarzyszami Chrystusa, stają się współuczestnikami Chrystusa. Natomiast to drugie wezwanie: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, jest tym, co musi nastąpić po tym pierwszym kroku, aby ta społeczność z Chrystusem mogła być utrzymana, aby ta społeczność z Chrystusem mogła się przejawiać rzeczywiście w naszym naśladowaniu Go i doświadczaniu tego odpocznienia, o którym On mówi. A więc w tych słowach mamy nie tylko miłosierne wezwanie do zrobienia pierwszego kroku, ale także opis dalszego, ciągłego życia, do którego ten pierwszy krok jest tylko wprowadzeniem. Co Pan Jezus ma na myśli, mówiąc: przyjdźcie do mnie? Jak mamy to zrozumieć, co mamy z tym zrobić, jak my mamy do Niego przyjść? Otwórzmy jeszcze Ewangelię Jana, 7 rozdział. I przeczytajmy dwa wiersze, które, myślę, wyjaśniają znaczenie tego wyrażenia przyjścia do Pana Jezusa. One tutaj też się pojawiają, te same słowa, tyle że troszkę w innym kontekście. 7 rozdział Ewangelii Jana, 37 i 38 wiersz. Jezus wołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Zauważcie tutaj te dwa wiersze paralelne. W pierwszym z tych dwóch wierszy, w 37, Jezus mówi: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A w następnym wierszu mówi: kto wierzy we mnie. I ja rozumiem, że ten drugi wiersz jest kontynuacją, jest wyjaśnieniem. Jeśli przyszedłeś do mnie i napiłeś się, czyli jeśli wierzysz we mnie, w tym jest przyjście do Niego, uwierzyć w Niego, zaufać Mu, położyć naszą ufność w Nim. Kiedy słyszymy głoszoną Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie, dobrą nowinę o Jego przyjściu tutaj do nas, o Jego świętym, doskonałym życiu, o Jego śmierci, zmartwychwstaniu, Jego ponownym przyjściu w chwale, kiedy słyszymy głoszoną Ewangelię albo ją czytamy, kiedy zaczynamy w to wierzyć, kiedy zaczynamy ufać tym słowom, które do nas docierają, następuje można powiedzieć, ruch naszej duszy w kierunku Pana. Zaczynamy widzieć, że On jest kimś więcej niż tylko człowiekiem. Zaczynamy w Nim dostrzegać kogoś więcej niż tylko stworzenie. Ale zaczynamy wierzyć, że On prawdziwie jest Synem Boga, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Przyjść do Niego oznacza mieć z Nim relację. Nie tylko uwierzyć w jakieś dogmaty, nie tylko uznać naszym rozumem jakieś prawdy, nie zapisać się do jakiejś organizacji czy stać się częścią jakiegoś kościoła, ale to przyjście do Niego. To On jest obiektem naszego ruchu, naszego serca, naszego przyjścia do Niego, naszego poznania Go. On sam. On mówi, przyjdźcie do mnie. My musimy przyjść do Niego, uwierzyć w Niego, zbliżyć się do Niego, poznać Go, doświadczyć otwarcia naszych oczu na to, kim On jest. Nawiązać z Nim personalną, osobistą relację. Poznać Jezusa, zacząć słuchać Jezusa, zacząć ufać Jezusowi, polegać na Nim, nawiązać z Nim relacje. Kiedy to się dzieje, to nasze serca prawdziwie zaczynają przeżywać to, co o Nim czytamy, to, co o Nim słyszymy. Kiedy słyszymy czy czytamy o tym, jak On cierpiał, jak On umierał, jaki bój stoczył, by nas ratować, to prawdziwie w naszych sercach rodzi się wdzięczność. W naszych sercach rodzi się miłość za miłość, którą On nam okazał w swoim uniżeniu się, w swoim ofiarowaniu się za nas, za nasze grzechy. Kiedy czytamy o Jego zmartwychwstaniu, to weselimy się i radujemy się, że On powstał z martwych, że śmierć Go nie zatrzymała w grobie, ale Bóg rozerwał więzy śmierci i On powstał z martwych i objawił się jako żyjący. Radujemy się z Jego triumfu nad śmiercią, nad diabłem. Kiedy czytamy o Jego wstąpieniu do nieba, i o tym, co apostołowie mówią o Jego zasiądnięciu na tronie Ojca, Jego panowaniu, Jego władzą nad niebem i ziemią. Nasze serca napełniają się ufnością, że wszystko jest w Jego rękach, że nie musimy się bać, że nie musimy się lękać. W naszych sercach przychodzi pokój. I w końcu, kiedy myślimy o Jego przyjściu w chwale, kiedy ci wszyscy bluźniercy, kiedy ci wszyscy wątpiący padną na kolana i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. O, to będzie dzień. To jest nasze oczekiwanie, to jest nasze pragnienie i to jest nasza modlitwa. Przyjdź, Panie Jezu. Oczekujemy Go, pragniemy Go, wyglądamy Go z nadzieją, z radością, bo jest nam bliski. Bo radujemy się z Jego wywyższenia i z Jego chwały. A dzisiaj bolejemy, kiedy ludzie bluzgają Jego imieniem, kiedy ludzie lekceważą Go, kiedy ludzie nie są zainteresowani, by Go poznać, by Go kochać, by Mu służyć. Bo On jest naszym, jest kimś dla nas bliskim, bo przyszliśmy do Niego, bo poznaliśmy Go, bo zjednoczyliśmy się z Nim. Jego życie to nasze życie. Jego chwała to nasza chwała. Bierzemy udział w Jego hańbie. Kiedy On jest poniżony, to my się czujemy poniżeni. Utożsamiamy się z Nim. A więc to nasze przyjście do Jezusa jest czymś więcej niż tylko umysłową zgodą na fakty. jest czymś daleko więcej niż tylko zgodzeniem się z tym, co słyszymy czy czytamy. Ale to jest przyjście do Niego, zaufanie Mu, poznanie Go, uchwycenie się Go. Dajemy Mu wszystko i On staje się wszystkim dla nas. W księgach Starego Przymierza czytamy, że Jahwe, jedyny prawdziwy Bóg, wzywa do siebie wszystkich. To On wzywa wszystkie narody, żeby do Niego przyszły, aby były zbawione, aby znalazły odpocznienie, aby znalazły w Nim pokój. I tylko Bóg jest w stanie ukoić sztorm ludzkich dusz i wlać w nie prawdziwy pokój, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie nawet. Nowe przymierze, oparte na dziele zbawienia w Jezusie, kieruje całą naszą uwagę na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, w którym jedynie możemy znaleźć ukojenie dla naszych dusz. Pan Jezus Chrystus składa dokładnie te same obietnice, które dał Bóg Jahwe. I to jest naprawdę wielki dzień w naszym życiu, kiedy jak Piotr otrzymamy objawienie od Ojca w niebie, że Jezus jest kimś więcej niż tylko mądrym nauczycielem. Kimś więcej niż tylko prorokiem, ale że to jest Chrystus, Boży pomazaniec i posłaniec, ale nie tylko. To jest także Syn Boga Żywego. To jest wielki dzień, kiedy jak Filip zrozumiemy, że kto widzi Syna, widzi także Ojca. Gdyż Ojciec i Syn są doskonałą jednością. To jest wielki dzień, kiedy jak Tomasz po chwilach zwątpienia i domagania się niezbitych dowodów z pokorą i z podziwem wyznaje: to mój Pan, to mój Bóg. Tylko w Bogu możemy położyć całą naszą ufność i wiedzieć, że się nie zawiedziemy. Tylko w Bogu. Tylko Jemu możemy zaufać. Tylko On nie zawodzi. Człowiek? Każdy jest zawodny. Często nie chce zawieść, ale zawodzi mimo tego. Przeklęty, kto polega na człowieku. Ale Bóg jest skałą. Boże obietnice są pewne. On jest taki, amen. Każde Jego słowo. A więc przyjście do Pana Jezusa Chrystusa to po prostu wierzenie w Niego, w biblijnym tego słowa znaczeniu. Zaufanie Mu. Położenie naszej ufności w Nim. Ale więcej. Pan Jezus mówi, to nie tylko to, ale trzeba zrobić ten kolejny krok. Kiedy już przyjdziemy, kiedy zaufamy, Jezus mówi dalej, idziemy dalej. Teraz weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. I to jest bardzo ważne, bracia, siostry. To jest jakby kluczowa rzecz, którą próbuję dzisiaj powiedzieć do was, jeśli chodzi o to wezwanie, które do nas jest skierowane. Wielu chrześcijan, obawiam się, robi jeden z dwóch błędów. Jeśli mogę nazwać ich chrześcijanami. Albo skupiają się na tym akcie przyjścia do Jezusa. I to jest kulminacją wszystkiego w ich życiu. Przyszli do Jezusa. Uwierzyli w Jezusa. Zaufali Mu. I to już jest wszystko, co oni mają. Po prostu wszystko, co mają, to ten dzień, kiedy podniosłem rękę, ten dzień, kiedy z moich oczu polały się łzy, ten dzień, kiedy uklęknąłem przed ołtarzem czy gdziekolwiek, ten dzień, kiedy zapisałem na kartce, oddaję swoje życie Chrystusowi, Jezus jest moim Panem. I to jest jakby wokół tego wszystko się kręci. Wszystko się kręci wokół uwierzenia w Jezusa. I to jest wszystko, co mamy. Ale nie ma brania Jego jarzma na siebie. Nie ma naśladowania Go, nie ma uczenia się od Niego. Nie, jest radość, że jestem zbawiony, moje imię zapisane w księdze do życia. No, to żyję, no jak to żyję, jak ludzie, nie? W swoim jarzmie chodzę, wystarczy mi mojego jarzma. I jest ta drugi błąd. Tych wszystkich, którzy nie przyszli do Niego, nie upamiętali się, nie nawrócili się do Niego, ale starają się, męczą się, chcą sprostać Bożym wymaganiom i upadają na nos. I ciągle nie wiedzą, czy dosyć. I pracują, tak, są bardzo obciążeni, ale nie mają siły, nie mają życia w sobie. Nigdy nie zostali zrodzeni na nowo. Chcą iść za Jezusem, ale nie znają Jezusa. Nie są w Jezusie. Po prostu się zapisali do fajnego zboru. Po prostu spodobało im się to chrześcijańskie życie. O, ja nie chcę pić wódki. Ja nie chcę się lubić. Ja nie chcę to, ja nie chcę tam... Ja to, co mi się podoba. To fajne towarzystwo. Jacy mili ludzie, jacy naprawdę fajnie z nimi, jak śpiewają, jak dobrze z nimi być. Nie, to lepsze niż lumpienie się na ulicy. I pomogą, i tak miło się z nimi rozmawia, i do domu zaproszą. I w ogóle no super, ja też tak chcę. No, to ja też jestem chrześcijaninem. Co mam się pomodlić? No, jak mam się pomodlić? Tak mówisz, tak się pomodlę. Wszystko zrobią. Chcą mam się ochrzcić? Pewnie, ochrzcijcie mnie. I wszystko zrobią, co trzeba, ale nie przyszli do Jezusa. Nie narodzili się na nowo. Dalej są tymi samymi ludźmi, tylko że starają się teraz być chrześcijanami. Starają się budować dom, ale nie mają fundamentu. A więc mamy dwa problemy. Są tacy, którzy mają fundament i nic więcej. O, super, mam taki fundament. No ale co? Sam fundament masz tylko, człowieku. A to nie chodzi o to, żeby tylko fundament mieć. Chodzi o to, żeby dom stał, chałupa ma być, nie? A inni budują, ale fundamentu tam nie ma. Co zbudują, to zaraz się zawali. A chodzi o to, żeby był fundament i chałupa stała. O to chodzi. Pan Jezus, zauważcie, mówi o swoim jarzmie. Mówi moje jarzmo. I ja zawsze myślałem, że to o to chodzi. Tak zresztą słyszałem takie kazania, takie wyjaśnienia i tak to przyjąłem za absolutną, oczywistą prawdę. Że Pan Jezus mówi o takim podwójnym jarzmie. Że to jest Jezus, ma swoje jarzmo podwójne. I my tutaj wchodzimy w to drugie i on z nami idzie. Nie? Tak też myśleliście? No taki najczęściej. Ale zacząłem się zastanawiać, kiedy zacząłem to rozważać. Pan Jezus nie mówi tutaj, wiecie, jarzmo mogło być podwójne, ale mogło być pojedyncze, mogło być potrójne. Różne były jarzma. Jarzmo to po prostu jakieś tam takie skóra czy coś na bykowi tam na, czy tam wołowi naciągali albo na czoło i on ciągnął tym czołem, albo nakładali mu na karki i on ciągnął tym karkiem. Nie? I tam za nim coś tam było, co tam ciągnął, jakiś ciężar albo coś tam, jakieś narzędzie rolnicze czy coś w tym stylu. I Pan Jezus mówi, ja mam swoje jarzmo. Mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Czyli Jezus mówi o swoim jakimś jarzmie, że On ma coś, taki jakiś ciężar ciągnie za sobą, On ma coś tam, co za Nim idzie, tak? Jakieś Jego zadania do wykonania, Jego kierunek działania, Jego zmagania. I On mówi, ja mam swoje i teraz wy weźcie na siebie moje jarzmo. To nie, ja nie wykluczam tego obrazu z tymi dwoma. Nie zrozumcie mnie źle, że teraz się sprzeczam, że to źle, a to dobrze, co ja mówię. Nie, to nie o to chodzi. Tylko zacząłem myśleć o tym troszkę inaczej. Że Jezus mówi o swoim jarzmie. I teraz co to jest jarzmo Jezusa? O co Jemu chodzi? A, zrozumieć, o co Jezusowi chodzi, po co On tutaj przyszedł, jaki jest Jego jarzmo, jaki jest Jego cel, jaki jest Jego kierunek. I teraz Jezus mówi, weź na siebie moje jarzmo, obierz mój cel, obierz mój kierunek, weź na siebie moje ciężary, to z czym ja się zmagam, z grzechem, złem, szatanem, z tym światem, bierz to na siebie i naśladuj mnie, tak jak ja. To jest wezwanie. Kiedy przychodzę do Jezusa przez wiarę, kiedy nawiązuję z Nim relację, Jego jarzmo ma się stać moim jarzmem. Nie mogę już dłużej żyć dla siebie i realizować swoich własnych planów, ale poddaję się Jego woli, podejmuję się Jego zadań, biorę na siebie Jego trud i decyduję się na uczestnictwo w Jego zmaganiach. Poddaję moją wolę Jego woli. On staje się moim Panem i władcą. I to nie jest wyznanie, które czynimy na początku. To oczywiście takie wyznanie musi paść na początku, ale to wzięcie na siebie jarzma to jest życie w tym. To jest teraz chodzenie w tym. To o to chodzi Jezusowi. On staje się naszym Panem i władcą. I oczywiście wiemy, jaki to jest Pan. To nie jest jakiś tyran, który bezwzględnie wykorzystuje swoich niewolników dla własnego zysku, ale jaki to jest Pan? Łagodny i pokornego serca, któremu służyć, jeśli zasmakowaliśmy tego, to prawdziwa rozkosz i radość. Jego jarzmo nie jest przytłaczające i wrzynające się w kark, ale jak tu jest napisane, to słowo, które tam jest użyte, dosłownie oznacza dobrze dopasowane. To jarzmo jest dobrze dopasowane, odpowiednie, wręcz miłe i lekkie, dlatego że faktycznie nie dźwigamy go sami, ale zawsze, jeśli jesteśmy w Jego jarzmie, towarzyszy nam Jego moc i Jego pomoc. Kiedy bierzemy na siebie jarzmo Jezusa, Jego Święty Duch napełnia nasze serca, dodaje nam otuchy, pociesza, prowadzi nas w realizacji Jego zadań. Tak jak Jezus, pełen Ducha Świętego, pełen mocy, ale jeśli my weźmiemy Jego jarzmo, ten sam Duch, i ta sama moc jest nam przyobiecana. Wtedy prawdziwie uczymy się od Niego i upodabniamy się do naszego Mistrza. Stajemy się Jego uczniami. Naśladujemy Go. I musimy te dwie rzeczy połączyć, aby mieć pełne wezwanie, które Chrystus kieruje do nas. Zauważmy, że Pan Jezus najpierw obiecuje ukojenie i odpocznienie wszystkim spracowanym i obciążonym, którzy przychodzą do Niego, a następnie obiecuje, że chodzenie w Jego jarzmie i naśladowanie Go przyniesie dalsze odpocznienie dla naszych dusz. A więc w tym przyjściu do Jezusa Chrystusa jest odpocznienie. Od samego początku możemy odpocząć w Nim, kiedy tylko przyjdziemy do Niego. Jest to odpocznienie, które wiąże się z przebaczeniem naszych grzechów. Jest to odpocznienie, które wiąże się z uwolnieniem z tych wyrzutów sumienia, które wcześniej nas żarły i oskarżały. Od tego lęku przed Bogiem, przed sądem, przed śmiercią jest odpocznienie. Kiedy przychodzimy i wierzymy, że On umarł za nas, że On kocha nas, że On jest gotów przyjąć nas tacy, jacy jesteśmy, przebaczając nam. Jest to odpocznienie w tym doświadczeniu bliskości Boga. Czy znasz takie odpocznienie? czy przyszedłeś do Chrystusa i położyłeś w Nim całą swoją ufność i w Jego dziele zbawienia? Czy znasz to słodkie uczucie, że już nie ma bariery między tobą a Bogiem, ale że On jest twoim ojcem, a ty jesteś Jego synem, Jego córką? Czy doświadczyłeś w swoim życiu tego odpoczynienia od swoich starań i zmagań i wysiłków i od tego właśnie ciężaru poczucia winy i grzechu? Czy znasz takie odpocznienie, taki pokój w ufności Chrystusowi? Ale to nie koniec. Jeśli to poznałeś, chwała Bogu. Bogu niech będą dzięki, ale to nie koniec. Nie zatrzymuj się. Jeśli doświadczyłeś tego, zadaj sobie to dalsze pytanie. Czy znasz ten głębszy pokój, tą głębszą satysfakcję i radość schodzenia w jarzmie Chrystusa? Czy zostałeś wyzwolony, czy doświadczasz coraz większego wyzwolenia od własnej woli, własnych pragnień, realizacji własnych celów, a twoje serce coraz bardziej zostaje przepełnione radością z realizacji Jego zamysłów, budowania Jego królestwa, oddawania Jemu chwały? Jest wielki pokój w całkowitej abdykacji zrealizowania swoich własnych pragnień i powiedzenia, nie tylko powiedzenia, ale prawdziwie złożenia naszego życia w Jego ręce i powiedzenie i zaufanie Mu i uczynienie tego naszym sercem. Panie, Ty kontroluj me życie. Panie, Ty prowadź mnie, gdy chcesz. Ty zrób ze mną, co chcesz. Ty użyj mnie, jak sam chcesz. Jest wielki pokój, kiedy tak Mu ufamy, by oddać nasze życie do Jego dyspozycji i by realizować Jego cele. Samolubne pragnienia i pożądliwości walczą przeciwko naszej własnej duszy. Przynoszą nam tylko niepokój i skażenie. Poddanie się pod jarzmo Chrystusa Pana i naśladowanie Go, Jego łagodności i pokory, to jest jedyna droga do pokoju i prawdziwego, głębokiego odpocznienia. I ostatnia myśl. Bóg mówi, że ludzie bezbożni, czyli żyjący bez Boga, żyjący po swojemu, na jakikolwiek inny sposób niż tak, jak Bóg chce. Bezbożni nie mają ani pokoju, ani odpoczynku, ale są jak wzburzone morze, nie mogące się uspokoić, którego wody wyrzucają muł i błoto. To jest zapisane w Księdze Izajasza, 57 rozdział, 21 wiersz. Tacy są bezbożni, jak rozszalałe morze, nie mające pokoju ani odpoczynku, wyrzucające z siebie muł i błoto. Natomiast wszyscy, którzy przychodzą do Jezusa, biorą na siebie Jego jarzmo, poddają się pod Jego władzę i uczą się od Niego, naśladując Go, mają obietnicę doświadczenia pokoju, jakiego nie zna świat. Odpocznienia w Nim, które jest niezależne od otaczających nas okoliczności i przeciwności. Bracia i siostry, oby nasze życie ukryte z Chrystusem w Bogu było jak to niezwykłe, spokojne morze, które znajduje się przed tronem Boga. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę kiedyś na opis tego morza w Księdze Objawienia. Tam przed tronem Boga jest szkliste morze. Jest jak tafla szkła, jest tak spokojne. Ale to nie jest morze martwe. W tym morzu jest ogień. W tym morzu jest... Tam jest, ono jest pełne ognia. Wyobraźcie sobie, morze jak tafla, w którym płonie ogień. Wierzę, że to jest obraz tych wszystkich, którzy znaleźli pokój w Chrystusie. Są spokojni, ale w nich płonie Boże życie, które jest nieustannym odzwierciedleniem chwały Boga i Baranka, który siedzi na tronie. Jest w nich moc i życie i pokój. I bracia i siostry, oby Bóg dopomagał każdemu z nas doświadczać tego w większej i głębszej mierze. Amen.